Cześć! Witaj w Tarnowie! Nazywam się Natalia i jestem uczennicą 3. Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. A to jest Kacper.
Cześć!
Kacper przyjechał do nas z Kielc. Właśnie pomagam mu w pisaniu artykułu o historii Tarnowa. Może chcesz, drogi gościu, do nas dołączyć?
To znaczy, artykuł to sobie sam napiszę. Ale Natalia ma normalnie bzika na punkcie historii Tarnowa, więc poprosiłem ją, żeby pokazała mi miasto.
No, bzika to może nie mam, ale uwielbiam moje rodzinne miasto, to fakt. Jak ci się na razie podoba?
Tarnów jest naprawdę spoko.
Tak, to prawda. Mam nadzieję, drogi gościu, że też tak myślisz. A jeśli nie, może nasza wycieczka sprawi, że zmienisz zdanie. Mamy tu wiele do zaoferowania. Zaczniemy od rynku, a potem się rozejrzymy. Może znajdziemy kilka ukrytych skarbów?
Ten piękny budynek pośrodku rynku to z pewnością ratusz.
Dokładnie. Stań, drogi gościu, pod ratuszową wieżą z zegarem. Wieża znajduje się od północnej strony ratusza, dokładnie naprzeciwko przepięknych średniowiecznych kamienic z arkadami na parterze. Zegar ma tarczę zarówno od północnej, jak i południowej strony. Proszę, tutaj odtwórz nagranie numer 1. Ten ratusz to jest duma naszego miasta. To jedna z najstarszych ratuszowych budowli w Polsce. Pochodzi z XV wieku. A wiesz, że istnieją zapiski, które potwierdzają, że wcześniej też istniał tu ratusz, tylko drewniany.
Natalia, zaskoczę cię. Trochę się przygotowałem do naszej wycieczki. Tak, wiem. Drewniany ratusz spłonął w pożarze w roku... 1494?
Bingo! Pewnie wiesz też i o tym, że na jego miejscu postawiono tu dwa murowane budynki, ratusz i sąd, że jeden z nich miał zegarową wieżę, a między nimi znajdował się dół złoczyńców.
Czyli miejskie więzienie. I był to prawdziwy dół, a raczej studnia, głęboka aż na 3 metry. Wrzucano do niej przestępców.
Trochę okropne, drogi gościu, co nie? W XVI wieku zrobiono dwie przeróbki ratusza. I od tamtej pory wygląda właśnie tak.
Jest piękny. Trzeba to przyznać. Szczególnie sama góra. A wiesz może, Natalia, do czego służyły te takie... puste jakby okna na samej górze?
Tam były portrety członków rodu tarnowskich. Właścicieli miasta. Było ich dokładnie 28.
To dziwne, że miasto miało swoich właścicieli.
Dawniej większość miast była albo prywatna, albo należała do króla.
A te potwory? Do czego służyły?
Te potwory nazywamy maszkaronami. Mają po prostu funkcję dekoracyjną. Tu na ratuszu jest ich 14 i odpowiadały liczbie członków władz Tarnowa.
Czyli dawniej patrzyło się na ratusz i już od razu wiadomo było, kto tu rządzi?
Właściwie tak. Chodźcie proszę teraz na drugą stronę ratusza. Musimy go obejść. Chcę wam pokazać jego południową stronę. A przede wszystkim ryzalit z renesansowym wejściem do ratusza.
Natalia, z historią sztuki obyty nie jestem. Chodzi ci o ten wysunięty fragment w ścianie z przodu, tam gdzie są schody z wejściem?
Tak. Podejdźmy bliżej. Jesteście? Spójrzcie na portal. To znaczy na rzeźbienia dookoła wejścia. Niesamowite, prawda? Ten styl w architekturze nazywa się renesansowym. Spójrzcie do góry, na trójkątny szczyt nad wejściem. Widnieje w nim herb Leliwa, czyli taki symbol rodziny Tarnowskich. A trochę niżej znajduje się napis po łacinie. Po polsku znaczy: niech pan strzeże wejścia i wyjścia twego.
To się tyczy, rozumiem, tych przestępców wrzucanych do studni?
Żartowniś.
Ja nie mogę normalnie oderwać wzroku od tego zegara. Czytałem, że jest jednym z najstarszych w Polsce i że do dziś trzeba go nakręcać ręcznie.
Zgadza się.
Chciałbym go kiedyś samemu nakręcić. Ciekawe, jak to się robi.
Pewnie tak samo, jak się nakręca budzik. Tylko z całej siły. To jak? Co powiecie na dalsze zwiedzanie?
Idziemy!
Teraz proszę, drogi gościu, rozejrzyj się po rynku. Czy widzisz kamienicę z napisem Tarnowskie Centrum Kultury? Stań do niej przodem. Spójrz teraz w swoje prawo. Widzisz katedrę zbudowaną z cegieł? Skieruj się tam. Przejście powinno zająć ci około minuty. Pod kolumną stojącą przed katedrą włącz nagranie numer 2. Jesteśmy na placu katedralnym, przed kolumną maryjną z figurką Matki Boskiej Niepokalanej. Ta kolumna to pamiątka z 1884 roku. Została ufundowana przez biskupa Józefa Pukalskiego z okazji 30. rocznicy ogłoszenia przez Kościół dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny.
Pięknie powiedziane. Wiadomo, kto był rzeźbiarzem?
Krakowianin, Walerian Gadomski. Postać Matki Boskiej wykuto z wapienia pińczowskiego.
Pińczów. To niedaleko Kielc. A ten drugi pomnik po prawej stronie pod kościołem?
Wyobraź sobie, że to jeden z pierwszych w Polsce, ale i na świecie, pomników świętego Jana Pawła II. Podejdźmy do niego. Mierzy prawie 5 metrów. Jego autorem jest Bronisław Chromy, który wykładał wtedy na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Jeden z pierwszych? Wow. A kiedy go odsłonili?
W czerwcu 1981 roku. Było to kilka tygodni po zamachu na życie papieża w Watykanie. Papież leżał w szpitalu, a tu zgromadziło się, wyobraźcie to sobie, 10 tysięcy osób. To było bardzo ważne wydarzenie. Przecież pół roku później wybuchł w Polsce stan wojenny.
Niefajne czasy, powiem szczerze. To co? Idziemy do katedry?
No pewnie. Idziesz z nami, drogi gościu? Dalej, chodźmy.
Jeśli stoisz naprzeciwko pomnika papieża Polaka, odwróć się w swoją lewą stronę. Jakieś 20 kroków przed tobą znajduje się wejście do katedry. Przejdź przez przedsionek i wejdź do wnętrza kościoła. Zatrzymaj się niedaleko drzwi i uruchom nagranie numer 3.
Weszliście już do środka katedry? Proszę, zachowujcie się bardzo cicho. Jesteście w niezwykłym miejscu. W bazylice katedralnej Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Ta pochodząca z XIV wieku gotycka katedra jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych zabytków Tarnowa.
Na żywo wnętrze robi, powiem szczerze, niesamowite wrażenie. Trochę o nim czytałem, nie powiem. Podobno znajduje się tu jakaś ogromna liczba bardzo starych rzeźb i pomników.
Są unikatowe w europejskiej skali i bezcenne. W kaplicy przy wejściu, którym tu się dostaliśmy, znajduje się niezwykły obraz, popularnie nazywany Chrystusem w studni. Jest wzorowany na drzeworycie Alberta Dürera i pochodzi z początku XVI wieku. Przestrzeń przy wejściu, tu gdzie teraz stoimy, to nawa południowa. Powstała z połączenia sukcesywnie dobudowywanych kaplic. Spójrzcie do góry. Widzicie sufit? To zachowane fragmenty średniowiecznej polichromii. Idźmy w prawą stronę, wzdłuż nawy południowej. Przed wami słynna tarnowska pieta, czyli rzeźba przedstawiająca Matkę Boską trzymającą umierającego Chrystusa w ramionach. To dzięki niej bazylika zawdzięcza tytuł sanktuarium.
A co z pomnikiem Barbary Tarnowskiej?
Zatrzymajcie się i odwróćcie o 180 stopni. Na końcu nawy południowej, już pod organami, znajduje się jej pomnik. Jest podwieszony na ścianie, tak na wysokości około 2 metrów.
Czytałem, że jej przedstawienie uważane jest za najpiękniejszą rzeźbę kobiecą doby polskiego renesansu. Czyli tak naprawdę czasów sprzed 400 lat.
To prawda. Stańmy teraz na środku bazyliki. To jest w nawie głównej.
Nawa główna jest najstarsza i pochodzi z 1330 roku.
To prawda. Drogi gościu, zadziwiające jest to, jak wiekowa jest nasza katedra i jak szczęśliwie uniknęła zniszczeń w trakcie swojego istnienia. Nawet przetrwała wojny, bez szwanku. Jedyne, co ją zmieniło w historii, to remonty, które były tu przeprowadzane w różnych okresach, szczególnie w XIX wieku. Popatrz teraz w stronę ołtarza.
A tam, wyżej, w prezbiterium po prawej stronie? To są te niesamowite zupełnie pomniki rodu Tarnowskich.
Tak. Dwukondygnacyjny pomnik hetmana Jana Tarnowskiego i jego syna Krzysztofa uznawany jest za jeden z najokazalszych w całej Europie. Rzeczywiście jest potężny. Mierzy prawie 14 metrów w wysokości. Pomnik ten wykonany został przez włoskiego artystę Giovanniego Marię Padovano, którego zaprosił do Krakowa sam król, Zygmunt Stary. To doskonały przykład stylu zwanego renesansowym.
A te organy z tyłu?
Organy są współczesne, ale widzisz te drewniane ławki znajdujące się pod organami? Są oryginalne i pochodzą aż z XV wieku. Ich styl nazwiemy późnogotyckim.
Są naprawdę przepiękne.
I bezcenne. Drogi gościu, my tu się jeszcze chwilę rozejrzymy po katedrze, do czego i ciebie gorąco namawiam. Spotkajmy się przy wyjściu z katedry, tym znajdującym się dokładnie pod organami, naprzeciw ołtarza. Poradzisz sobie? Plac przed kościołem i ta wąska uliczka dookoła katedry nazywa się Placem Katedralnym. Zarówno on, jak i cała tarnowska starówka zachowała oryginalny, renesansowy układ architektoniczny, co sprawia, że jest jednym z najpiękniejszych miejsc w Polsce. Od razu czuje się tu atmosferę minionych epok.
Faktycznie, niesamowity klimat. Cieszę się, że tu przyjechałem. No a ty jesteś świetną przewodniczką, Natalio. Ten dom z cegły na przykład, po prawej stronie od wyjścia z katedry. Piękny.
To prawdziwy klejnot. Dom mikołajowski. Podejdźmy do jego wejścia. Widzicie nad drzwiami portal, a wyżej kamienny herb? Co jest na nim przedstawione?
To jest chyba potwór jakiś otoczony wieńcem.
Potwór, ale bardzo charakterystyczny. To gryf. Inaczej mówiąc, połączenie lwa z orłem. A herb to taki dawny znak charakterystyczny dla ważnej rodziny. Po łacinie wyryta jest zaś tu sentencja. Dom zbudowany przez Jana Mikołajowskiego. I data 1524. Co sugeruje, że budynek powstał 5 wieków temu. Ale są dowody mówiące, że kamienica Mikołajowskiego musiała istnieć już wcześniej. Uważa się, że pan Mikołajowski kupił ją od kogoś i przebudował. Świadczy o tym właśnie ten herb, który nie miał nic wspólnego z rodziną Mikołajowskich. Przypuszcza się, że kamienica powstała na przełomie XV i XVI wieku i tym samym uznaje się ją za najstarszą kamienicę w Tarnowie.
Dziś to jest muzeum diecezjalne.
Z kolekcją gotyckiego malarstwa i gotyckiej rzeźby.
Gotyckiej, czyli takiej średniowiecznej?
Tak, gotyk to styl późnego średniowiecza. Jego forma z reguły jest taka strzelista, mroczna i groźna.
I piękna. A ten następny budynek po prawej od kamienicy Mikołajowskiego?
To oczywiście również zabytkowy budynek. Od 1914 roku służył jako siedziba 19. Polskiej Drużyny Strzeleckiej i Komendy Obwodowej. W fasadzie domu wmurowano specjalną tablicę upamiętniającą rocznicę wstąpienia członków drużyny do Legionów Polskich w 1934 roku. Chodźmy dalej. Czas na kolejną część wycieczki. Teraz czeka nas trochę dłuższy spacer, około 100 metrów. Proszę, idź, drogi gościu, cały czas do przodu, aż znajdziesz się na ulicy Kapitulnej. Następnie odnajdź kamienicę z numerem 8. Będzie po twojej lewej stronie. Kamienica ta posiada przejście. Proszę, skręć w nie i idź do końca. Będziemy ci towarzyszyć. Kacprze, o czym w ogóle ma być ten twój artykuł?
Po prostu interesuje mnie Tarnów z jego historią. Ale nie tylko tą polską.
Mówisz o żydowskiej historii Tarnowa.
Ostatnio czytałem powieść Mikołaja Łozińskiego pod tytułem Stramer. To historia tarnowskich Żydów i dzieje się w Tarnowie właśnie. Ale tym sprzed II wojny światowej. Świetna książka. Postanowiłem dla szkolnej gazetki napisać artykuł. Wiesz, mało ludzi interesuje się historią, ale taką z krwi i kości.
Zaimponowałeś mi.
Naprawdę? Mówię szczerze. Gdzie my się teraz znajdujemy?
Opuściliśmy plac katedralny i idziemy właśnie ulicą Kapitulną. Za chwilę skręcimy w ulicę Basztową, do której wejście jest przez kamienicę o numerze 8. Bądźmy czujni. Czy wiecie, że tylne ściany budynków, które właśnie mijamy z lewej strony, są połączone ze średniowiecznym murem obronnym pochodzącym z XIV wieku?
Hej, Natalia, jesteśmy chyba już przy kamienicy numer 8? Mamy wejść w tę bramę po lewej?
Tak, to jest właśnie ulica Basztowa. Wejdźmy i idźmy cały czas prosto, a potem schodami na dół. Zatrzymajmy się przy Bastei.
Bastei? Nie rozumiem.
Basteja, inaczej półbaszta, to będzie taki półokrągły element średniowiecznych fortyfikacji. Drogi gościu, jeśli widzisz już półokrągłą konstrukcję, włącz nagranie numer 6. Kacprze, no i ty, drogi gościu. Dawny system obronny Tarnowa to miejsce naprawdę wyjątkowe, bo tak dobrze zachowanych murów obronnych nie znajdziemy w wielu polskich miastach. Wyobraźcie sobie, że ich grubość dochodziła do 2, a wysokość do 6 metrów. Tarnów leży na płaskim terenie. Był dość łatwym celem dla wroga, dlatego jego mury musiały być tak potężne. Basteja została zbudowana jako wzmocnienie północnego odcinka murów miejskich. Była wysunięta przed mur i otwarta z jednej strony. Miało to pomagać w jej obsłudze. Do tego składała się z 3 poziomów ze strzelnicami, co sprawiało, że była niezwykle potężnym elementem obronnym.
Ciekawe. Co stało się z nią później?
W XVIII wieku wraz z rozwojem technologii wojennych straciła swoje znaczenie, a pozostałości murów obronnych zostały wchłonięte przez nowe zabudowania. Wiesz, że dopiero w zeszłym wieku Basteję odsłonięto i odrestaurowano?
Niesamowite. To jak? Idziemy? Dajmy się ponieść tej historii dalej.
Drogi gościu, proszę cofnij się teraz z powrotem na ulicę Kapitulną. Musisz wspiąć się ponownie na schody, po których niedawno zszedłeś. My będziemy ci cały czas towarzyszyć w tej podróży. Uliczka Basztowa, którą się teraz wspinamy, to bardzo stara część miasta. Czy wiecie, że w XV wieku działała tu łaźnia miejska, a potem jatki mięsne, czyli inaczej kramy rzeźnicze?
Miejsce to robi wrażenie. Natalia, czy my kierujemy się teraz do pozostałości po Tarnowskiej synagodze?
Dokładnie. Drogi gościu, wszedłeś już po schodach? To proszę idź dalej przed siebie, aż wyjdziesz na ulicę Kapitulną. Stań tam tyłem do kamienicy numer 8 i skieruj się w swoje lewo. Idź cały czas prosto, aż wejdziesz na większy plac. Z pewnością zobaczysz ruiny niezwykłej budowli. To będzie nasz cel.
Tyle się naczytałem o ruinach synagogi w Tarnowie. Ale wyczytałem też, że dawniej na ulicę Kapitulną mówiono zatyłki?
No nie do końca. Dawniej uliczka ta w prostej linii rozpięta była między katedrą na zachodzie, a synagogą na wschodzie. Zaś południową część ulicy tworzyły drewniane budynki gospodarcze. I rzeczywiście tę część ulicy nazywano zatyłki. Była na tyłach rynku miasta. Drewniane zabudowania strawił pożar z 1814 roku. A część domów, szczególnie po stronie wschodniej ulicy, nigdy nie została odbudowana. Na ich miejscu powstał plac, znany dzisiaj jako Rybny.
Przeczytałem gdzieś jeszcze, że na podwórku jednego z tych domów odkryto pozostałości po piecu chlebowym z XVI wieku.
To prawda. Ulica Kapitulna, choć stara, często była przebudowywana. Kto wie, jakie jeszcze skarby się tu kryją?
Fascynujące. Jesteśmy na placu Rybnym.
Odwróć się jeszcze i rzuć okiem na ulicę Kapitulną. Kamienica narożna po prawej stronie pochodzi z XVIII wieku, ale domy naprzeciwko niej, o numerach 11 i 13, odrestaurowano na początku XXI wieku. Drogi gościu, jeśli jesteś już przy pięknie zadaszonych ruinach, składających się z 4 kolumn, włącz proszę nagranie numer 8. Kacprze, teraz pora zająć się tematem, który jest szczególnie dla ciebie ważny. Tematem społeczności żydowskiej w Tarnowie. Znajdujemy się na skwerku, gdzie stoi symboliczny pomnik żydowskiej zagłady. Trwała ruina po zabytkowej synagodze.
Niesamowite, jak długo Żydzi byli związani z tym miastem. Czytałem, że pierwsza wzmianka o ich obecności pochodzi już z 1445 roku.
To prawda. Biorąc pod uwagę, że sam Tarnów powstał w 1330 roku, wychodzi na to, że społeczność żydowska była związana z tym miastem prawie od początku jego istnienia.
Co wiadomo na temat synagogi?
Była to 3. wybudowana tu synagoga. Dwie poprzednie uległy wcześniej zniszczeniu. Wzniesiono ją około 1670 roku na planie kwadratu w stylu manierystyczno-barokowym. Sama też była wielokrotnie przebudowywana, między innymi w wyniku pożarów, ale zawsze odbudowywano ją i modernizowano. Służyła tarnowskim Żydom jako miejsce kultu do roku 1939, kiedy naziści spalili ją, a następnie w 1941 wysadzili w powietrze.
Równocześnie dokonując całkowitej eksterminacji żydowskich mieszkańców miasta. Żydzi stanowili wtedy niecałe 50% ludności całego Tarnowa, czyli około 25 tysięcy mieszkańców.
Niestety. Dlatego właśnie zdecydowano się zachować fragment synagogi, abyśmy nigdy nie zapomnieli o tej tragedii. Spójrzmy teraz na nie. Te ruiny to część Bimy, miejsca w synagodze, z którego kiedyś odczytywano Torę. Widzimy tu ceglany baldachim, pod którym zachowana jest kopułka z dekoracją stiukową. To rzadko spotykane konstrukcyjne rozwiązanie, występujące tylko w kilku synagogach w Polsce. W 1987 roku nad Bimą zbudowano dach.
A w 2015 roku Bimę wpisano do rejestru zabytków województwa małopolskiego.
Dokładnie. Drogi gościu, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tarnowskich Żydów, zachęcam cię do zapoznania się z tablicami informacyjnymi ustawionymi w pobliżu Bimy. My spotkamy się na dole schodów, za Bimą. Drogi gościu, jeśli stoisz przodem do Bimy, a tyłem do ulicy Kapitulnej, nasz następny przystanek znajduje się z lewej strony Bimy. Czy widzisz tam ceglany mur? Proszę przejdź 30 kroków w jego stronę, zejdź ze schodów, zatrzymaj się i odtwórz nagranie numer 9. Znów chwila na temat średniowiecznych murów obronnych. Spacerując po starym mieście w Tarnowie, naprawdę trudno ich nie zauważyć.
Rzucają się w oczy, to prawda.
Dokładnie. Pierwsze informacje na temat murów obronnych pochodzą z 1448 roku. Ale najprawdopodobniej zostały one wzniesione wcześniej, już w XIV wieku. W latach 1513-1544 Jan Tarnowski, ówczesny właściciel Tarnowa, przeprowadził ich gruntowną przebudowę.
Czyli Jan Tarnowski nie tylko rządził miastem, ale również znał się na sztuce fortyfikacji?
Jego wpływ na rozwój Tarnowa był ogromny, zarówno pod względem militarnym, jak i kulturalnym. Wracając do murów. Jak już wspominałam, na przełomie XVIII i XIX wieku fortyfikacje popadły w ruinę. Większość została rozebrana, a dziś możemy podziwiać jedynie ich krótkie odcinki, jak na przykład ten, czy niedawno oglądaną Basteję. Chyba możemy iść dalej.
Ruszajmy.
Stań teraz tyłem do Bimy i spójrz proszę w swoją prawą stronę. Czy widzisz pomnik? Proszę podejść do niego 50 kroków i włącz nagranie numer 10. Pozwólcie, że na chwilę zmienię temat. Stoimy teraz na Placu Węgierskim. Wznosi się tu pomnik jednego z najważniejszych polskich generałów, Józefa Bema.
Generalnie słyszałem coś o Bemie.
Kacper! Józef Bem to nie byle kto. To był polski generał, jeden z naczelnych wodzów w czasie powstania listopadowego w 1830 roku. Ale również, mało kto o tym wie, dowódca w powstaniu węgierskim w 1848 roku.
Nie miałem o tym pojęcia.
Tak, był jedną z ważniejszych postaci tamtych czasów. A urodził się właśnie tu, w Tarnowie, w roku 1794. Co ciekawe, po przegranym węgierskim powstaniu przeniósł się do Turcji, został muzułmaninem i przyjął imię Murat Pasza. Zmarł w mieście Aleppo w trakcie epidemii cholery. Jego ciało sprowadzono do Tarnowa 30 czerwca 1929 roku. Spoczywa w mauzoleum znajdującym się w Parku Strzeleckim.
Bem przeszedł na islam?
Józef Bem to zupełnie niesamowita postać. Starczyłoby historii na kilka scenariuszy filmowych.
I tak wyglądał?
Tak. Na pomniku stoi w mundurze węgierskim. A pomnik stanął tu w 1985 roku. Zaprojektowany przez tarnowskich rzeźbiarzy. Bogdanę Drwalową i Stefana Niedorezo. Ma imponujące 2,5 metra wysokości.
Drogi gościu, ty też nie możesz oderwać wzroku od tego pięknego muralu na kamienicach?
To fragment panoramy siedmiogrodzkiej, zainspirowany obrazem Jana Styki. Przedstawia bitwę pod Wielkim Sybinem w 1849 roku, gdzie armia węgierska pod dowództwem Bema odniosła zwycięstwo nad wojskami austriacko-rosyjskimi.
Jestem pod wrażeniem twojego przygotowania.
Dziękuję za komplement, Kacper. Po prostu Tarnów to ciekawe miejsce. Chodźmy dalej. Drogi gościu, stań teraz przodem do pomnika Józefa Bema. Z tyłu za pomnikiem, po lewej stronie, zobaczysz schody prowadzące na drugą stronę ceglanego muru. Proszę udaj się tam, wejdź na schody, następnie skręć od razu w swoje lewo. Idź wąskim przesmykiem około 20 kroków. Przejdź pod łukiem łączącym kamienicę i od razu na rogu skręć w swoje prawo. Tak dotrzesz na ulicę Żydowską. Tu włącz nagranie numer 11.
I to jest ta legendarna ulica Żydowska?
Tak. Tu zaczęła się historia tarnowskich Żydów. I tu właściwie tragicznie się zakończyła. To bardzo stara ulica. Została wytyczona już podczas lokacji miasta, a przypomnę, że było to w 1330 roku.
Jednak Żydzi pojawili się w Tarnowie trochę później.
Tak, jakieś 100 lat później. Wiadomo jednak, że pod koniec XV wieku 12 domów stojących przy ulicy Żydowskiej było zamieszkałych przez Żydów trudniących się handlem suknem.
W sensie materiałami.
Dokładnie. W XVI wieku pozwolono Żydom na zakup kilku domów w obrębie murów miejskich i tak zaczęła powstawać dzielnica żydowska.
Czyli Tarnów był dobrym miejscem rozwoju dla Żydów?
Trochę tak, ale nie myślę, że zawsze było różowo. Kacprze, i ty, drogi gościu, chodźcie! O tym opowiem wam za chwilę. Idź cały czas prosto ulicą Żydowską około 100 metrów. Po drodze jednak chcemy ci parę rzeczy opowiedzieć. Drogi gościu, włącz nagranie numer 12. Ta niezwykła kamienica za nami, stojąca na rogu ulicy Żydowskiej, ta z trzema oknami na piętrze, to dom florencki. Jest najstarszym budynkiem na tej ulicy.
I pewnie w stylu renesansowym.
Brawo, szybko się uczysz. Chodźmy dalej.
Osobliwa jest ta architektura.
I ma to swoje przyczyny. W drugiej połowie XVII wieku bardzo wzrosła tu liczba ludności żydowskiej, ale wprowadzono wtedy zakaz nabywania przez Żydów nowych nieruchomości. W dzielnicy żydowskiej zrobiło się ciasno. Wymusiło to specyficzne budownictwo. Małe podwórka, wąskie ściany frontowe, ciasne przesmyki. Każdy metr kwadratowy musiał być jak najlepiej wykorzystany. Zakaz cofnięto dopiero 100 lat później.
Nie miałem o tym pojęcia.
Mimo tego, że od XV wieku społeczność żydowska przeżywała w Tarnowie i lepsze, i gorsze okresy, to jednak wciąż rozwijała się. Aż do wybuchu II wojny światowej, oczywiście.
Wyobrażam sobie, że pełno tu jest małych sklepików, warsztatów i składów. Po ulicy biegają kramarze, sklepikarze, szewcy, intelektualiści i robotnicy. Jadą dorożki. I nagle trach. Wybucha wojna. Ulica Żydowska zalewa się krwią. I koniec. Wszystko to znika. Nie potrafię tego zrozumieć.
Ja też nie. Po wojnie ulica Żydowska niszczała. Dopiero tak naprawdę w latach 90. zeszłego wieku zaczęto ją remontować. W sumie aż do dziś.
Ale za to jak pięknie to zrobiono. Ulica Żydowska to prawdziwa wizytówka miasta. Znów jesteśmy na tarnowskim rynku.
To prawda.
Dokąd teraz?
Drogi gościu, teraz przejdź proszę rynek dokładnie po skosie.
Czyli po przekątnej.
Jak kto woli. My musimy się znaleźć na jego drugiej stronie, pod Tarnowskim Centrum Kultury. To kamienica pod adresem Rynek 5. Następnie wejdźmy w ulicę Krótką. Oczywiście idziemy z tobą. Włącz proszę nagranie numer 13. Musisz wiedzieć, drogi gościu, że Tarnów nazywany jest perełką renesansu. Popatrz na te niezwykłe kamienice z twojej prawej strony. Te masywne podcienie, bogate zdobienia.
Cały czas, Natalia, powtarzasz to słowo renesansowy. A ja nie wiem właściwie, co to znaczy.
Ach, przepraszam. To jest taki styl. Wymyślono go przed wiekami we Włoszech. Oznacza odrodzenie się wiary w ludzkie możliwości. Przestano wszystko robić z pobudek religijnych. Człowiek stanął w centrum wydarzeń. Wrócił humanizm, jak w antyku. Zaczęto myśleć o proporcjach, umiarze, harmonii.
Natalia, ty musisz być jednak pasjonatką historii.
Dlaczego? Historia sama w sobie nie jest moją pasją.
To co jest?
Ale ty jesteś bezpośredni. Jeśli już historia, to historia sztuki.
O matko.
Rozejrzyj się po naszym rynku. Zobacz, ile tu jest przepięknych budowli. Nie ciekawi cię, dlaczego gotyk różni się od renesansu?
Średniowieczny gotyk jest taki strzelisty, groźny, a renesans...
Jest spokojny, harmonijny, jak ta starówka.
Rozumiem już. Styl wyraża jakby nastrój swojej epoki.
Dokładnie. Hej, jesteśmy już po drugiej stronie rynku. Drogi gościu, czy widzisz budynek Tarnowskiego Centrum Kultury? Jeśli tak, to tuż za nim skręć w swoją prawą stronę i wejdź w wąską ulicę krótką. Idź nią na wprost, aż dojdziesz do kolejnego placu.
Natalia, ty chyba będziesz zdawać na architekturę.
Nie, tak naprawdę to chciałabym zdawać na jakiś kierunek na Akademii Sztuk Pięknych. Nie wiem jeszcze, może projektowanie mebli?
Jest taki kierunek?
Wydział Form Przemysłowych.
Grubo. Muszę powiedzieć, że jesteś bardzo dojrzała. Ja nie wiem jeszcze, co będę robić w życiu. Może historia właśnie?
Daj sobie czas. Nie od razu Kraków zbudowano. Drogi gościu, już do ciebie wracamy. Przepraszamy cię. Jesteśmy na ulicy Krótkiej i jak jej nazwa wskazuje, jest bardzo krótka. Czy wiesz, że ulica ta pamięta jeszcze czasy średniowiecza? Naprawdę! Przetrwała wszystkie kataklizmy i dziś trwa praktycznie niezmieniona od momentu założenia Tarnowa. Była zawsze cicha i spokojna. Pod koniec XIX wieku Rada Miasta założyła tu Zakład Zastawniczy Podupadłych Mieszczan. Wiecie, co to było?
Nie mam pojęcia.
Po prostu lombard. Jeśli jesteś już na placu zwanym Kazimierza, włącz proszę kolejne nagranie. Numer 14.
Więc to jest plac Kazimierza, nazwany tak na cześć króla Kazimierza Wielkiego.
Tak, jest również bardzo stary. Został, jak ulica Żydowska czy ulica Krótka, wytyczony już w 1330 roku, podczas lokacji miasta. Przez wieki odbywały się tu różnego rodzaju targi.
A ten pomnik? To chyba Adam Mickiewicz.
Brawo, Kacper, poznałeś! Postument ten stoi tu od 1900 roku. Wykonany został przez Tadeusza Błotnickiego.
Słyszałem, że podczas okupacji Niemcy chcieli wysadzić ten pomnik w powietrze, ale oszczędzili go.
Tak, to prawda. Mówi się, że Niemcy zostawili go, bo przekonano ich, że przedstawia Goethego, a nie Mickiewicza.
Naprawdę? I dali się nabrać? A może po prostu Mickiewicz ma coś z Goethego?
Kto wie, może masz rację. A my, drogi gościu, będziemy się z tobą żegnać. To była bardzo fajna przygoda. Mam nadzieję, że zainteresowaliśmy cię historią naszego miasta.
No i że się czegoś dowiedziałeś. Ja się dowiedziałem dużo. Wracam do Kielc i piszę ten swój artykuł.
I jeszcze jedno. W twoim audioprzewodniku znajdziesz jeszcze 3 nagrania. Te ostatnie punkty znajdują się poza trasą naszej wycieczki. Ale ja serdecznie cię zachęcam. Odwiedź je. Stąd są bardzo blisko. To nagrania o numerze 15, 16 i 17. My żegnamy się już z tobą.
Natalia, ja mam pociąg do Kielc dopiero za 3 godziny. Może mógłbym cię zaprosić na ciastko? Masz czas?
Na ciastko? Na to zawsze znajdę czas. I z tobą też bardzo chętnie. Chodźmy. Do zobaczenia, drogi gościu.
Cześć.
Witaj ponownie, drogi gościu. Właśnie stoimy przed Muzeum Etnograficznym w Tarnowie. Postanowiłam koniecznie pokazać mojemu koledze z Kielc, Kacprowi, To niezwykłe miejsce. Jak widzisz, muzeum znajduje się w pięknym budynku. To klasycystyczny, zabytkowy dworek podmiejski. Budynek ten zbudowany został w końcu XVIII wieku i dawniej pełnił funkcję zajazdu.
Ciekawe. Dawniej karczma, a teraz...
A wiesz, że w budynku tym miał być kiedyś teatr? Naprawdę! Został zbudowany jako zajazd, ale wkrótce kupiła go rodzina Oniczów. A rodzina ta w latach 20. XX wieku sprzedała ten dom miastu z przeznaczeniem na teatr. W latach 80. powstało zaś w tym pięknym budynku Muzeum Etnograficzne. I jest tu bardzo wiele ciekawych wystaw, ale najbardziej fascynująca jest wystawa poświęcona Romom.
Romom? To brzmi naprawdę ciekawie.
Eksponaty pochodzą z różnych zakątków świata. Z Bałkanów, Finlandii, Grecji czy Rosji. To pierwsza taka ekspozycja w Polsce. Powstała w 1979 i jest też jedną z pierwszych na ten temat w Europie. Nie wiem, czy wiesz, ale w latach 70. mieszkała w Tarnowie duża społeczność Romów, około 200 osób.
Nie mogę się doczekać, aż zobaczę wystawę.
Jest ekstra. Dodatkowo muzeum urządza plenerowy pokaz wozów taborowych.
To co, wchodzimy?
Kacper, słuchaj, czy ty nie proponujesz mi czasem romantycznej randki w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie?
Proponuję.
No to chodźmy. Jesteśmy właśnie, drogi gościu, z moim kolegą Kacprem przy kolejnym punkcie turystycznym. Potocznie zwanym węgierskim zakątkiem. Słyszałeś kiedyś o tym miejscu, Kacper?
Nigdy, prawdę powiedziawszy.
Otóż jest to skwer poświęcony pamięci węgierskiego poety romantycznego i narodowego bohatera Sándora Petőfiego, uczestnika węgierskiego powstania z lat 1848-1849. W głębi, za drewnianą bramą, znajduje się jego popiersie.
A co oznacza ten napis na bramie? Pokój wchodzącym, błogosławieństwo wychodzącym?
Ta brama nazywa się Seklerską i metaforycznie wyraża niezwykłą gościnność seklerów. Seklerzy to węgierska grupa etniczna zamieszkująca tereny wysunięte najbardziej na wschód Karpat. Ich rola jest bardzo istotna dla historii i życia intelektualnego Węgrów. Bramę Seklerską przekazała Tarnowowi węgierska fundacja Irod Szo w dniu 170. rocznicy bitwy pod Ostrołęką. Bitwy powstania listopadowego, w której walczył pochowany w Tarnowie generał Józef Bem. Co ciekawe, Sándor Petőfi zginął jako adiutant generała Bema w bitwie pod Segesvárom.
A te słupy po bokach alejki?
To kopijniki upamiętniające Węgrów związanych z Tarnowem, Forgona Michalego i Norberta Lipputzego.
Czyli podsumowując... Węgierski zakątek jest miejscem poświęconym wieloletniej przyjaźni polsko-węgierskiej.
Dokładnie. Kacper, zobacz. Jesteśmy teraz przed zabytkowym dworcem kolejowym w Tarnowie, określanym mianem Perły Secesji.
Imponujący budynek. Skoro secesja, to zakładam, że powstał na przełomie wieku XIX i XX.
Brawo! No proszę, może zostaniesz historykiem sztuki.
Piękny zawód, ale chyba nie dla mnie.
Drogi gościu, i ty, Kacprze, dworzec zbudowano w latach 1906-1910 według projektu Ernsta Baudisza z Wiednia. Jest to trzecia stacja kolejowa wzniesiona w tym miejscu. Dawniej była jedną z najokazalszych w Galicji, choć i dziś robi wielkie wrażenie.
To prawda. Wysiadłem na dworcu kilka godzin temu. Muszę powiedzieć, godnie reprezentuje twoje miasto. Ten hol, ta posadzka, żyrandole.
Hol, czyli inaczej westybul. To również kwintesencja secesji. Wrażenie robi szczególnie niezwykła stolarka drzwi i okien i sztukateria. A wiesz, że dawniej pawilony po bokach holu pełniły funkcję restauracji i poczekalni dla pasażerów pierwszej klasy?
Czyli na bogato. Ten dworzec musiał być świadkiem wielu ważnych wydarzeń.
I był. 30 czerwca 1929 roku przyjechał tutaj pociąg z ciałem bohatera, Józefa Bema. 10 lat później, dokładnie 28 sierpnia 1939 roku, w W dworcowej przechowalni bagażu miał miejsce wybuch, w wyniku którego zginęło 20 osób. Dlatego właśnie, drogi gościu, mówimy, że II wojna światowa zaczęła się w Tarnowie. Najstraszniejsza rzecz wydarzyła się jednak następnego lata. 14 czerwca 1940 roku z tego dworca odjechał pierwszy w historii masowy transport więźniów do Auschwitz. Koszmar.
I zapoczątkował koniec żydowskiego Tarnowa. Okropne. Dzięki, że mi o tym opowiedziałaś. Dzięki za wspólną wycieczkę. Było naprawdę ekstra. Może to jeszcze kiedyś powtórzymy?